Panie, będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za to, cośmy mogli słyszeć. Ja mogę tylko powiedzieć amen do tego kazania i z bojaźnią i zedrzeniem teraz stoję przed Wami, żeby czegoś nie zepsuć w tym, co było zwiastowane i co dotykało naszych serc, co dotykało i mojego serca. My wszyscy potrzebujemy na tej drodze za Panem tego oczyszczenia, tego, co, na co wskazuje nam to święte Boże Słowo. Brat tutaj mówił, że przychodzimy na nabożeństwo z różnym nastawieniem. Uczestniczyć w uwielbieniu, które jest teraz w wielu zborach coraz głośniejsze, coraz bardziej podobne do tego świata. No i po tym posiedzie troszkę posłuchać i odchodzimy. Ale jeśli nas dotyka Słowo Boże, to to Słowo Boże nas zmienia. Brat tutaj powiedział na początku, że będziemy śpiewać tą pieśń, tą wspaniałą pieśń, którą mam w sercu ciągle na nowo. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Co to znaczy zwrócić swój wzrok na Jezusa? Na samego Jezusa, na nikogo innego, ale na Jezusa, na tego, który jest naszym odkupicielem. I chciałbym powiedzieć, że ci, którzy spojrzeli na Jezusa z wiarą, to dożyli zbawienia. I ja, kiedy słuchałem teraz tego, tej usługi naszego drogiego brata, gościa, to chciałem powiedzieć tak jakoś mimo woli, popatrzyłem na Nikodema, który przyszedł do Jezusa. To był człowiek pobożny, to był nauczyciel żydowski, a więc już to on miał tą najwyższą rangę, niezależnie od tego, że on był księciem z narodu izraelskiego, a więc wybranym. On był członkiem Sanhedrynu, a więc tej najwyższej rady. A on wiedział, że jest Jezus i że on ma coś, czego on nie ma. I my wiemy, kiedy on zaczął rozmawiać, to rozmawiał z Jezusem i on, nauczyciel żydowski, a tutaj jest cieśla, jest taka u nas taka książka, coś więcej niż cieśla, więc tu chodzi o Jezusa. Wiadomo, że Pan Jezus, zanim wystąpił publicznie, to on był po śmierci ojca swojego, musiał wykonywać zawód cieśli, bo tak to przychodziło z pokolenia na pokolenie. I do niego przychodzi Nikodem z takim świadectwem: ty jesteś od Boga. A za takie wyznanie nie dziękuję Pan Jezus jakimś komplementem, no dobrze, no że tak oceniłeś, że masz takie poznanie, ale on mówi, ty się musisz narodzić na nowo. I on mu to wszystko mówi. Ja nie będę powtarzał całej tej rozmowy, żeby nie być po chińsku tutaj 3 godziny, tylko chciałbym powiedzieć, zwrócić na takich parę momentów uwagę, takich bardzo istotnych w życiu każdego z nas. A brat tutaj mówił o tej drodze, a chciałbym powiedzieć, tą drogę zaczął Nikodem wtedy, kiedy on przyszedł do Jezusa. A Pan Jezus mu wskazał na ten moment, że kto spojrzy spojrzeniem wiary na krzyż. I odwołał się do tego miejsca ze Starego Testamentu, kiedy naród izraelski szedł do ziemi obiecanej. My wiemy, że on przechodził przez taki trudny teren, był wielokrotnie doświadczany, ale wielokrotnie dożywał takich cudów, że ja to czytając jeszcze, będąc dużo młodszy, to się dziwiłem, no co to za twardego karku ludzie byli, że oni nie byli przekonywani przez te cuda. Ale chciałbym powiedzieć, że cuda nie przekonują. Cuda potwierdzam, ale nie przekonują. I przekonywać ich mogło to tylko, że Bóg jest ich Bogiem. I my wiemy, że kiedy oni zaczęli szemrać znowu, no znowu ta po tej, idziemy po tej nieurodzajnej ziemi i tak dalej, to zaczęli po raz kolejny szemrać i pobudzili Boga do gniewu. No ludzka rzecz, jak nam się tak trochę gorzej wiedzie, to się pojawia u nas szemranie. Musimy się do tego przyznać. U mnie też, ja wiem, że nieraz myślę, no może by było lepiej inaczej, już mój Pan jest taki dobry, ale czemu on to dopuszcza? I oni zaczęli szemrać. I Pan Bóg przypuścił węże i te węże zaczęły kąsać śmiertelnie. I ci ludzie zaczęli umierać. I kiedy zaczęli umierać, oni się przerazili. to był okres Starego Testamentu, nie było pośrednika naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, więc oni się zwrócili do Mojżesza, mówili, wołaj do Boga. Wołaj do Boga, myśmy zgrzeszyli. I my wiemy, że Pan powiedział Mojżeszowi, uczyń takiego drzewca, powieź go na krzyżu, na takim pniu, ten wąż się nazywał Nehusnan, i mówi, i każdy, kto został ukąszony przez węża, a spojrzy na niego, żyw zostanie. Każdy, kto spojrzy. Ale tu jest powiedziane tak, każdy, kto spojrzy, ale nikomu się nie brało głowy i nie skręcało. Każdy musiał mieć albo ten moment decyzji, spojrzę lub nie spojrzę, ten moment wyboru. I do tego odwołał się Pan Jezus. I on mówi tak, jak było za czasu Mojżesza, a Nikodem był nauczycielem, Nikodem był tym nauczycielem, który znał zakon, znał Stary Testament i on tego nauczał. I on wiedział o tym. I kiedy mu Pan Jezus o tym powiedział, a zakończył to, bo tak Bóg umiłował świat, to wystarczyło, on odszedł, on już nic więcej nie mówił. Ale on zaczął się nad tym zastanawiać. I chciałbym powiedzieć, że ten Nikodem, który był taki mądry, taki wykształcony, miał taką wysoką pozycję, zaczął szukać Pana, bo on odczuwał jakiś brak. My może mamy jakieś taką dobrą pozycję socjalną, czy w szkole, czy gdziekolwiek, ale odczuwamy pewien brak. Co my wtedy zrobimy? Co jest najwłaściwsze, jeśli my skierujemy nasz wzrok na Jezusa? Na Jezusa jako na samego Pana. My wiemy, że Nikodem skierował ten wzrok na Jezusa, bo najpierw przyszedł, a potem skierował wzrok. I my wiemy, że na tej drodze za Jezusem my musimy robić postępy, bo jeśli my postępów nie robimy, to my się cofamy. Ja często powtarzam taki wypowiedź takiego jednego z moich nauczycieli, taki profesor, no, inżynier zawodu, on zawsze nam mówił, nawet to w branży technicznej było, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. Nie ma stania w miejscu. I chciałbym powiedzieć, że na drodze za Panem nie ma postoju. Albo idę naprzód, albo się cofam. Ale nie stoję w miejscu. Nie ma takiego stanu. Albo żyjesz, idziesz naprzód, albo obumierasz i kończy się. I chciałbym powiedzieć, że Nikodem był tym sługą Bożym, który takie postępy robił. I na tych postępach możemy widzieć, że jeśli ktoś podejmie decyzję i idzie za Jezusem, tak jak tu brat powiedział, tą drogą za barankiem, to muszą być widoczne owoce. Jest napisane, kiedy Pan Jezus głosił świątyni, kiedy to było to święto Hanuka, święto światła, i on mówił, kto wierzy we mnie, to rzeki wody żywej popłyną ze żywota jego. Kto wierzy we mnie. I my wiemy, że ta kasta tych kapłanów nauczonych w piśmie czyhała na Jezusa, bo im to wszystko nie odpowiadało. Oni go nie zaakceptowali jako Mesjasza i on teraz się znalazł w świątyni, a oni mieli prawo, oni pilnowali porządku w świątyni, więc wysłali swoich sług, którzy mieli aresztować, przyprowadzić Jezusa przed Sanhedryn, przed tą najwyższą radę. I my czytamy w 7 rozdziale Ewangelii Jana, że ci, którzy poszli, żeby go ująć, aresztować, wrócili z niczym. I nie tylko, że nie z niczym, ale wrócili z takim świadectwem, bo oni mówili, nigdy tak nie mówił jak ten człowiek. I wtedy mówią ci członkowie Sanhedrynu, i zaliście wy zwiedzeni, kto za nim poszedł, tylko ten gminta, hołota, nikt z tych zacnych tego świata za nim nie poszedł. Tak oni osądzili. A co wtedy Nikodem powiedział? W 7 rozdziale Ewangelii czytamy takie słowa, które powiedział Nikodem. I rzekł do nich Nikodem, który był przyszedł w nocy do Jezusa, będąc jednym z nich, a więc członkiem Sanhedrynu, Izali zakon nasz sądzi człowieka, gdyby, jeśli by pierwej nie słyszał od niego i nie poznał, co czyni. A oni mu odpowiedzieli i rzekli: Izaliś i ty, Galilejczyk, badaj się, a obacz, że prorok z Galilei nie powstał. Oni w tym zacietrzewieniu byli tak wrogo nastawieni do Jezusa, mówili: z Galilei nigdy nic dobrego nie wyszło. Chciałbym powiedzieć, że Jonasz pochodził z Gadefer, to było z Galilei. My wiemy, że Elkos, Nahum, Malachiasz pochodzili z Elkos, to było w Galilei, więc było więcej, ale oni w tym zacietrzewieniu mówią: co ty mówisz? Ale chciałbym powiedzieć, że to takie pierwsze świadectwo, pierwsze odezwanie się za Jezusem, to było takim dowodem, że Nikodem idzie tą drogą za barankiem. On szedł, bo on już wyznał. On wyznał. To było wprawdzie tylko wyznanie. On powołał się na zakon, bo w Starym Zakonie było tak, że jeśli się kogoś chciał osądzić, to było trzeba go najpierw przesłuchać. My wiemy, kiedy Piotr i Jan po uzdrowieniu tego człowieka przy Bramie Pięknej, to oni zostali wezwani przed kapłanów i im przesłuchali ich i zabronili im w tym momencie mówić. Pierwszy raz. Potem już były dalsze konsekwencje. Ale oni najpierw wezwali, przesłuchali i poznali, że oni chodzili z Jezusem. A tutaj zauważamy, że Nikodem mówi tak bardzo wyraźnie, że nie przesłuchaliśmy go, nie sądźmy. On się po prostu ujął za Jezusem. Ale czy to był koniec tej działalności Nikodema? Gdy my idziemy dalej, kilka rozdziałów dalej, to dowiadujemy się, jak Nikodem postąpił, jak postąpił Józef z Arymatii. Ja chciałbym powiedzieć jedno. Pan Jezus został skazany na śmierć na krzyżu Golgoty i zgodnie z tym, co miało po tym nastąpić, po jego śmierci, on miał być wrzucony do takiego dołu, gdzie się wrzucało wszystkich skazańców. Takie były wówczas prawa. No trudno to nawet zrozumieć, ale były takie prawa, że nawet po śmierci były na Golgocie, to można w komentarzach znaleźć ten opis, były dwa otwarte doły, były dwa otwarte groby. Do jednego wrzucano tych, którzy byli ukamionowani i uduszeni, a do drugiego dołu wrzucano tych, którzy byli powieszeni i ukrzyżowani. Takie było prawo, to było stosowane. A my wiemy, że Pan Jezus mówił, że będzie włożony w grób i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pan Jezus o tym mówił i to było zapowiedziane. Ale teraz my czytamy, Pan Jezus wisi na krzyżu, teraz będzie sabat, który zaczyna się, sabat, który będzie, jest jako sabat wielki, bardzo czczony. My wiemy, że oskarżyciele Jezusa nie weszli na ratusz, dlatego żeby się nie zanieczyścić, bo 24 godziny przed rozpoczęciem sabatu nie wolno było dotykać nieboszczyka, nie wolno było nawet wchodzić. Oni byli tacy zakonni, nawet do tego pretorium, gdzie był Piłat, żeby się nie zanieczyścić, tak? Oni bardzo tego przestrzegali. I teraz Pan Jezus wisi na krzyżu. Teraz wiadomo, że na ten sabat nie mogą ci skazańcy wisieć. Śmierć na krzyżu trwała 3 dni, 4 dni, 7 dni. Nawet są opisy, że do 9 dni niektórzy wytrzymali. To jeszcze zależało od tym, czy ten ukrzyżowany miał taki kołek wbity w krzyż, że mógł się kroczem opierać o to i mógł oddychać, bo wtedy, kiedy tego nie było, to ten oddech był trudny, pękała ta opłuca i tak dalej i ta śmierć następowała wcześniej. I teraz my czytamy, że Józef z Arymatii, który był takim samym uczniem potajemnym Jezusa jak Nikodem, że poszedł do Piłata śmiało prosząc o ciało Jezusowe. To jest opisane we wszystkich Ewangeliach. I my czytamy, że Piłat się zdziwił, bo najpierw kazał sprawdzić, czy Pan Jezus naprawdę już umarł i zdziwił się, to już umarł i zezwolił na pochówek, na to, żeby Józef z Arymatii wziął ciało Jezusowe. My wiemy, że pod krzyżem Golgoty, tam w odstępie byli wszyscy ci oskarżyciele, obserwowali, co się będzie działo. I my wiemy, że jednemu golenie połamali, to znaczy dobili go, i drugiemu dobili go, ale zauważyli, Pan Jezus umarł, i wiemy, że przebili włócznią jego ciało, ale kość jego nie będzie złamana, tak jak było powiedziane przy spożywaniu baranka paschalnego przed wyjściem z Egiptu, że kość tego baranka nie będzie złamana, i kiedy spożywano wieczerzę paschalną, nie wolno było łamać kości, takie było prawo, i tu jest powiedziane, że kość jego nie będzie łamana. I teraz Józef z Arymatii i Nikodym zdjęli ciało Jezusowe, członek Sanhedrynu, członek Najwyższej Rady, dotyka teraz umarłego, tak? Na oczach wszystkich oskarżycieli. I teraz Nikodym przynosi jeszcze 100 funtów tej maści szpikanardowej. Jest napisane nawet w komentarzach, że to wystarczyło na zabalsamowanie 6 nieboszczyków. Ale Nikodym się na tym nie znał i on kupił dużo więcej, żeby nie brakło, bo to namaszczanie to załatwiały w tym okresie niewiasty. I oni robili to na oczach wszystkich. Tych wszystkich oskarżycieli. I my wiemy, że wnieśli ci dwaj byli przygotowani na dzień pogrzebu, żeby to zrobić. To było dowodem, że oni posuwają się na tej drodze tak dalece, że nieważne dla nich było, co ten świat powie. Nieważne było, nieaktualne. Oni wiedzieli, że już nie mogą uczestniczyć tej wieczerzy paschalnej, kiedy spożywano tego baranka. Dlaczego? Bo oni wiedzieli, że ten baranek już został ofiarowany. To ofiarą raz na zawsze. Raz na zawsze. To jest rzecz, której się nie powtarza, bo to już zostało dokonane. I oni to uwierzyli temu, i dzięki temu oni nie patrzyli na to, co powie ogół. Chciałbym powiedzieć, że wszyscy ci oskarżyciele patrzyli, jak Nikodym i Józef wnieśli do tego grobu, jak zatoczyli ten kamień. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi byli w swoich tych przepisach tak bardzo szczegółowi, że oni wszystko bardzo dokładnie ustalali. I my wiemy, że jeśli ktoś umarł, to się go chowało w tym samym dniu. A jeśli to był sabat, to chowało się dopiero po sabacie. A jeśli ktoś umarł przed dzień sabatu, żeby się nie zanieczyścić tym przetaczanym kamieniem do tego grobu, to był nawet taki przepis, że w tym kamieniu, który się zataczał, była dziura w środku, tak jak w kamieniu młyńskim, tam się przetaczało, przesuwało linę, i jak się tą linę zaciągnęło, to się już nie dotykał grobu i to był czysty i mógł brać udział w tej wieczerzy paschalnej. To było tak wszystko bardzo dokładnie ustalone. 613 nakazów i przepisów było jeszcze oprócz zakonu mojżeszowego w tym czasie. I chciałbym powiedzieć jedno, że na to wszystko nie patrzyli ani Nikodem, ani Józef. Robili to na oczach wszystkich. My wiemy, że ci, którzy obserwowali, jeszcze poszli do Piłata, mówili, żeby dał straż, żeby opieczętował ten grób. Ale dlaczego to byli w stanie zrobić Nikodem i Józef? Oni spojrzeli na Jezusa z wiarą. Z wiarą to spojrzenie, z wiarą na krzyż Golgoty. Ja wiem, że to jest dla każdego z nas darowane. Ja wierzę, że ja nie znam was wszystkich, ale myślę, że chyba już wszyscy spojrzeliśmy z wiarą na krzyż. Panie, tyś uczynił to dla mnie. tam na krzyżu Golgoty. My wiemy, że ci złoczyńcy, którzy byli z lewej i z prawej strony, ewangelista Mateusz i Marek pisze o tym, że oni urągali Jezusowi, a Łukasz pisze też, że urągali, a w pewnym momencie tym jeden się opamiętał. I ten, który się opamiętał, to zwrócił się do tego drugiego: ty się Boga nie boisz? I on wyznał: my właściwą zapłatę za nasze czyny ponosimy, ale ty nic złego nie uczynił. A potem się zwraca do Jezusa, mówi: Panie, wspomnij na mnie. Chciałbym powiedzieć, jedno spojrzenie wiary na krzyż Golgoty. A Pan Jezus mu powiedział: no nie to, wiesz, ten, nie, dzisiaj. Chciałbym powiedzieć, jedno spojrzenie wiary na to, co uczynił dla nas Jezus. Mi się przypomina takie historia malowania jednego obrazu. Ja chciałbym od razu się zastrzec, żeby mnie nikt nie podejrzewał, że jestem jakimś tym ikonoklastą czy jakimś hołdownikiem obrazów, ale taką historię czytałem. Później średniowieczu malował jeden malarz, on się nazywał Ludwik von Stenborg, bardzo zdolny malarz, malował krzyż, krzyż golgocki na tym krzyżu ukrzyżowanego, rozpiętego Jezusa. I ten obraz miał zdobić główną nawę w kościele w Düsseldorfie. I ten malarz młody, no, bardzo zdolny, prowadził takie życie malarzną, modelki i tak dalej. I potrzebował dużo pieniędzy, ale był bardzo zdolny i on też potrafił przy tym swoim grzesznym życiu malować ten obraz na zamówienie. I w tym czasie, gdy on ten obraz malował, to przychodził proboszcz tej parafii, oglądał postęp robót i zachęcał go, żeby ten obraz był taki, no, już jak najlepszy, i mówił: Panie, pieniędzy nie ma problemu, parafia to wszystko zapłaci, a on cały swój talent twórczy wkładał w to, żeby ten obraz ładnie wyglądał, żeby przedstawiał tą twarz Jezusa, to cierpienie i tak dalej. I po takiej jednej z kolejnych wizyt tego proboszcza, który oglądał postęp pracy przy tym obrazie, no znowu go zachęcił, no ten potrzebował pieniędzy na swoje takie życie. I po tym ten malarz sobie, no, wyszedł troszkę w plener, troszkę na powietrze i wyszedł za miasto, a tam był taki obóz cygański. I no wiadomo, Cyganie w tym okresie, nie wolno było wchodzić do miasta, i Cyganie byli bardzo biedni. Zobaczył tam taką dziewczynę, miała 14 lat, i ona, jak zauważyła, że jest obserwowana, to od razu bębenek i zaczęła tańczyć. I ten malarz mówi: och, taka ładna dziewczynka, to będzie modelka, zrobię z niej jakąś portret hiszpańskiej księżniczki, bo tak karnacja skóry, i zaprosił ją do tego atelier, umówił się, że on ją namaluje, oczywiście za jakąś zapłatą. Ta dziewczyna nie umiała czytać, nigdy o Jezusie nie słyszała. Kiedy przyszła do tej jego pracowni, on ją tak posadził, oczywiście jak się maluje, to musi ten model siedzieć, nie kręcić się. I ona tak siedząc patrzy, była tak posadzona przez tego malarza, że patrzyła na ten portret. Ona nic nie wiedziała o Jezusie. I kiedy już, no, takie zastraszone dziewczę cygańskie, to byli ludzie takiej niższej kategorii, ale się pyta: kto to jest? Jezus. Ale maluje dalej. A co on zrobił? Nic. No, to było na pierwszy raz. Ona tam była kilka razy i ciągle się coś jeszcze dopytywała, bo ją to, ten obraz do niej, no, człowiek cierpi, nic nie zrobił, tak cierpi. I w końcu ten malarz się zdenerwował, odłożył paletę, mówi: ja ci raz wszystko jeszcze powiem, a już więcej żadnych pytań. No i mówi, że Jezus, Mesjasz, przyszedł jako Syn Boży na ziemię i został ukrzyżowany na Golgocie za grzechy całego świata, za grzechy całego świata umarł. I teraz już koniec, już żadnych pytań więcej. No i ta dziewczyna, no i bierze tą paletę i maluje, ale ta dziewczynka jeszcze takim drżącym głosem: czy jak za grzechy całego świata, czy też i za mnie, to biedne cygańskie dziecię. Oczywiście, że tak, jeszcze tak. Ale w tym momencie się coś stało. Jak za wszystkich, to za to cygańskie dzieci, ale za mnie też. A czy ja temu wierzę? Coś się stało z tym malarzem. On nie potrafił dalej malować tego obrazu takim, no, wykończył ten obraz tej księżniczki, coś jej tam dał, jakieś wynagrodzenie. Namalował ten obraz do końca, prawie go za darmo sprzedał, dał do kościoła. Ale był pełen niepokoju, nie potrafił nic malować, nie potrafił nic tworzyć. Mówi, umarł za cały świat, a jakie jest moje życie? I co? On prowadził bardzo takie, no, rozwiązłe życie. I poszedł do spowiedzi, wyspowiadał się. Ksiądz mu powiedział, wszystko z Panem już jest w porządku. Jeszcze w dodatku taki obraz, nie? Ale on dalej nie potrafił tworzyć i tak błąkał się po tym mieście bez celu, bo jest zgubiony, nie? I wieczorem przechodził przez to miasto, miasteczko, wtedy jeszcze Düsseldorf było niewielką i zauważył dom, w którym były drzwi oświetlone i widział, że tam ludzie wchodzą. No on tak się błąkał, nie wiedział, co z sobą zrobić, mówi, no pójdę zobaczyć, co tam jest. A tam było nabożeństwo i tam głosił sługa Boży Ewangelię i właśnie ten moment, albowiem tak Bóg umiłował świat, to słowo, on tego szukał. Chciałbym powiedzieć, że ten malarz dożył zbawienia. Ten kaznodzieja usługiwał tylko 3 dni jeszcze i musiał opuścić miasto, no bo to był kaznodzieja, to był ewangelista i kościół, no, katolicki, no, nie ścierpiał i musiał opuścić miasto. Ale ten malarz dożył zbawienia. I wtedy namalował jeszcze jeden obraz ukrzyżowanego Jezusa, a potem napisał taki napis. To ja uczyniłem dla ciebie, a co ty uczyniłeś dla mnie. I ten obraz został umieszczony w galerii obrazów w Düsseldorfie. Ten obraz tam był przez ileś tam lat, w międzyczasie, jak on ten obraz malował, to nawróciła się ta cyganka, ona dożyła zbawienia i oni byli pełni radości, i ten malarz, i ta cyganka, i ten obraz z tym napisem, to ja uczyniłem dla ciebie. I taka historia tego obrazu, ja tylko to mówię dlatego, że przemówiła do tej dziewczynki, jak malował ten pierwszy obraz, a kiedy hrabia Ludwik von Zinzendorf, ten, który założył społeczność herrnhucką, bo był hrabia, no w dobrym tonie, należało wyjechać do Paryża, też tam być i tak dalej, i on tam jechał. I tak się złożyło, że w jego karecie się rozsypało koło i musiał do kołodzieja to dać do naprawy. Właśnie w Düsseldorfie. I on, no, co będzie robił i chodził i między innymi poszedł do tej galerii obrazów. I kiedy popatrzył na ten obraz i przeczytał ten napis, to ja uczyniłem dla ciebie, a co ty uczyniłeś dla mnie. I on wtedy wrócił, on już nie jechał do Paryża i on założył tą misję herrnhucką. Ja chciałbym powiedzieć, że w Herrnhut to jest mała miejscowość tych braci Morawskich i tych, którzy byli prześladowani po tam w Czechach. W każdym razie on w tej swojej wiosce założył misję i ta misja z tej małej wioski to miała w tej chwili nie wiem dokładnie ile, ale w ciągu niespełna krótkiego czasu prawie 320 misjonarzy ewangelistów na całym świecie, nie? Chciałbym powiedzieć to, ja żaden kult obrazu, żeby mnie kto nie źle nie zrozumiał, ale chciałbym powiedzieć, że ta dziewczynka, która nie umiała pisać, ona uwierzyła, jak się dowiedziała, że jeśli dla wszystkich, to i dla mnie. To jest dla wszystkich, dla ciebie i dla mnie. I tylko dzięki temu my tutaj jesteśmy. Tylko dzięki temu. I chciałbym powiedzieć, że to przemówiło i do tego, który potem założył tą misję. Ale jest takie jedno niebezpieczeństwo, kiedy mówię o tym, co stało się na krzyżu Golgoty. Kiedy my rozważamy, że ten złoczyńca w ostatniej chwili, on już tylko wyznał, on mógł tylko głową ruszać i mówić i za chwilę go dobili. On dożył zbawienia. I bardzo wiele ludzi mówi tak, no trzeba pożyć, jestem młody, trzeba użyć tego świata, no a w ostatniej chwili no potem się pojednać z Bogiem, prawda? W ostatniej chwili no byle tego tej chwili jakoś nie zmarnować, dlatego tak wiele ludzi się modli codziennie modlitwą od nagłej, niespodziewanej śmierci, racz nas zachować, Panie. Modlą się tak, bo wiedzą, że mają coś do załatwienia, że coś jest przed nimi i modlą się tak, bo są tak nauczani, tak? Ale chciałbym powiedzieć, że było dwóch i mieli jednakowe szanse. Ale tylko jeden skorzystał w obliczu śmierci. Dlatego chciałbym powiedzieć, że to jest dla każdego z nas darowane, to spojrzenie wiary. I jak ja czytam w śpiewniku Pielgrzyma i śpiewam, no bo ja jestem od dzieciństwa wychowany na pieśniach śpiewnika Pielgrzyma, to te pieśni, które mówią o Golgocie, o dziele odkupienia, to mnie najbardziej dotykają, bo to jest ta wieść, ta radosna wieść, którą my mamy przekazywać. To jest ta najwspanialsza nowina, którą mamy się dzielić. A my wiemy, jak wiele jest nauk wszystkiego możliwego, ale żeby tylko odwieść. I kiedy patrzę na nasz naród, na to, co się wokół nas dzieje, kiedy patrzę na te obrazy Marii i to małe dzieciątko, chciałbym powiedzieć, że albo jest to małe dzieciątko, albo jest tamten martwy na krzyżu rozpięty. To jest to, co się głosi narodowi naszemu, a my mamy co mówić o tym, że on żyje, że on króluje, że on jest po prawicy Ojca, tak jak to zobaczył Szczepan, który widział po prawicy Ojca. A ci, którzy go oskarżyli, oni zatulali uszy, bo on widział to, co i my możemy naszymi oczyma wiary zobaczyć. On już to widział. On cierpiał strasznie, ale on to widział. I chciałbym powiedzieć, że to spojrzenie wiary na krzyż Golgoty, na to, co tam jest, co Pan Jezus powiedział, wykonało się. Że to jest aktualne do dzisiejszego dnia. Ale chciałbym powiedzieć, ale dzisiaj. Jutro brat mówił, może już nie należy do nas, ale dzisiaj. I dlatego, kończąc, ja chciałbym jeszcze raz zwrócić na to uwagę, że spojrzenie wiary na krzyż Golgoty, jeśli zobaczymy, jak on cierpiał, co on dla mnie uczynił, to teraz to pytanie takie, co ja z tym zrobiłem? Czy ja to przyjąłem? Pan nasz przemawia różnymi sposobami. Chciałbym powiedzieć, różnymi sposobami. Mówi do ludzi, którzy nawet nie stykają się nieraz ze Słowem Bożym. Może jeszcze taki jeden przykład opowiem, taki mnie zawsze wzrusza. Kiedy byłem tam z racji swojej pracy zawodowej przez dłuższy okres czasu na montażu na Słowacji, to tam przyjeżdżali różni ludzie z Ukrainy, jakoś tam przez ten Użgorod przyjeżdżali i oni składali świadectwa o tym, co przeżywają. No to był okres lata 70., więc okres komunistyczny i tam Biblia to była rzadkością. No, tam przekazywanie, przenoszenie Biblii było wielce ryzykowne. No ale tam byli ludzie, którzy się nawracali. I oni przyjeżdżali potem tam na Słowację i taki miły kontakt był z nimi. I w najróżniejszy sposób opowiadali, jak dożyli zbawienia. Kiedyś taki lekarz, no może miał jakieś 35 lat, w latach 70., więc to on się już urodził w Rosji komunistycznej, ateista, nic o Bogu nie słyszał, nie interesował się, był lekarzem i pewnego dnia, tak jak w swojej pracy zawodowej miał dyżur wieczorem w szpitalu, i na tym oddziale, gdzie dyżurował, leżał człowiek, który już był w stanie agonalnym. On widział, no już nic nie pomoże. Przyszedł zmiennik, on poszedł do domu. Normalnie, no dla lekarza, no przyszedł drugi, no on nie będzie czekał, aż ten odejdzie. I kiedy poszedł, był już w domu, w nocy, miał taki sen. I widział, to było we śnie, duszę tego człowieka. Widział wyraźnie, że to ten, który był w stanie agonalnym. I widział taką szalę, taką wagę, dwie szale wagi, wiadomo, jedna i druga. I na jednej szali była taka chustka pełna łez pokuty, a na drugiej szali były grzechy tego człowieka. On to tak bardzo wyraźnie w tym śnie widział, on to o tym opowiadał. I te grzechy szły w dół. I on widział to bardzo wyraźnie. I w tym śnie widział, jak gołębica przylatuje i jedną kroplę krwi Jezusa upuszcza na tą chustkę mokrą od łez pokuty. I wtedy ta pozycja tych szal, tych wag się zmieniła. I chciałem powiedzieć, że on się wtedy obudził i to było dla niego tak wyraźne. On nigdy Słowa Bożego w ręce nie miał, on nigdy nie czytał, nie miał żadnej społeczności. To pierwsze, co zrobił, ubrał się i poszedł do szpitala. Była druga w nocy. No ten człowiek już rzeczywiście nie żył, był przykryty prześcieradłem, bo w nocy tam się nie wywozi tych zmarłych. I on odkrył to prześcieradło i patrzy, a w jego zaciśniętej dłoni chustka mokra od łez pokuty. Nie? Ten człowiek zaczął szukać dzieci Bożych i on się nawrócił. On osobiście opowiadał to świadectwo, to było jego przeżycie. Potem szukał i on dożył zbawienia. I on wskazywał na to, to mi się w tym świadectwie tak podobało, że jedna kropla krwi Jezusa Chrystusa, jedna kropla zmieniła sytuację tego człowieka. Nie łzy, łzy pokuty, to jest wszystko potrzebne. Pan Jezus mówi, pokutujcie. Jan mówi, pokutujcie. Apostoł Piotr mówi, w dzień 50 pokutujcie. To jest wszystko prawda, ale tylko łaska Boża zmienia to, że ta krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza. I tylko dzięki temu. Ja chciałbym powiedzieć, tak jak mówiłem o tym Nikodemie, który przyszedł do Jezusa, który spojrzał i uwierzył. I ten złoczyńca spojrzał i uwierzył. My wiemy, że ten setnik spojrzał i uwierzył. Ale było wielu, którzy to słyszeli. My wiemy, że Pan Jezus nie tylko, że umarł, ale on zmartwychwstał. I my wiemy, co wszystko zrobili ci oskarżyciele, że dali pieniądze, przekupili tych żołnierzy, żeby ta wiadomość o tym, że on zmartwychwstał, że zwyciężył, żeby się nie rozeszła. Oni wiele trudu, pieniędzy wynałożyli na to i my wiemy, że w Starym Testamencie, w okresie, kiedy Pan Jezus chodził, my wiemy, że za to, że że Piotr na przykład wyszedł z więzienia, to tych 16 żołnierzy, których pilnowali, to zabili, prawda? Tam nie było pardonu, nie? I ci żołnierze mieli świadczyć, że gdyśmy spali, to wykradli. Taki paradoks, nie? Ale Żydzi do dzisiejszego dnia, ci, którzy nie przyjęli, nie uznali Mesjasza, temu wierzą. To jest kłamstwo, ale oni temu wierzą, tak? I my, który mamy Słowo Boże, wierzymy naszemu Panu i przyjęliśmy to, co zostało wykonane na krzyżu Golgot. Chciałbym, żebyśmy trwali w tym i żebyśmy patrzyli na ten krzyż Golgoty tak jak na to miejsce azylu, o którym wczoraj mówiłem, że tam zostało dokonane to dzieło odkupienia i tylko dzięki temu my możemy wytrwać na tej drodze za barankiem, żeby być tymi, którzy się znajdą na górze Syjon. Niech nam Pan błogosławi, żeby nam wszystkim się rozchodziło, żebyśmy w tym trwali. My jesteśmy teraz tutaj na nabożeństwie, mamy taką miłą społeczność i wierzę, że wszyscy jesteśmy tutaj usatysfakcjonowani naprawdę tą Bożą atmosferą, tym słowem, które jest głoszone. Ale my musimy wrócić do naszych domów. Prawda? Jeszcze jutro jest tu w planie, że będziemy, ale potem musimy wrócić. I wiemy, kiedy Pan Jezus był razem z tą trójką uczniów na Górze Przemienienia, to Piotr mówi, dobrze nam tu być. My byśmy chcieli tu pozostać. I Piotr był taki, on był zawsze taki prędki w podejmowaniu decyzji, czy stawianiu propozycji. Mówi, trzy namioty, on nawet o tych trzech nie pomyślał, tylko o Jezusie, Mojżeszu i o Eliaszu. Ale oni musieli zejść z góry i co? I tam byli skonfrontowani z rzeczywistością. Tam był człowiek opętany i tych dziewięciu pozostałych nie wiedzieli, co dalej. Chciałbym powiedzieć, że to jest nasza rzeczywistość, prawda? Że my wiemy, że mamy taki czas łaski, jak teraz jest. Czas, w którym my mamy się naprawdę dobrze, że się możemy w naszym kraju spotykać, możemy urządzać takie spotkanie, możemy się budować. Ale chciałbym powiedzieć, że tak na świecie nie jest. Ja czytuję te różne czasopisma chrześcijańskie i czytały, no to są takie z Międzynarodowego Aliansu Ewangelicznego, takie relacje w latach 2001-2002 zginęło za wiarę 167 tysięcy ludzi co roku, a za ubiegły rok 170 tysięcy. Ja to tak przeliczyłem przez 365 dni, 24 godziny i 60 minut i wychodzi, że co 3,05, a więc co 3 minuty ginie człowiek za wiarę. Co 3 minuty. A 250 milionów ludzi jest zagrożonych, że ich życie jest zagrożone z powodu wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa. My mamy teraz wolność. Jak my to wykorzystujemy? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Jeden ewangelista niemiecki, on się nazywa Lennart, mówił, pisze w tym czasopiśmie, jak tyle osób ginie teraz w świecie codziennie i w tych trzech ginących to co najmniej jest jedna kobieta. A jak te nasze kobiety w zborach, on mówił o zborach, się ubierają, jak się noszą i jak się zachowują. Czy one myślą o tych, które giną za wiarę. To taka krótka zmianka w jednej gazetce była. Chciałbym powiedzieć, my mamy wolność, my się możemy budować, ale wiedzmy, że my wrócimy do naszego codziennego życia i świadectwo naszego życia to jest jedyne to, co przemówi. Ja wiem, że dla rodziców jest tak bardzo ważne, żeby dzieci, gdy wychodzą do szkoły, żeby ci rodzice ich błogosławili, żeby dzieci były pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa, bo one się znajdują na nieprzyjacielskim terenie, wśród otoczenia tego świata. Nieraz jest jedno czy dwoje dzieci w klasie i reszta to wszystko patrzy na nich wilkiem, bo oni są inni. Ale do tego potrzebujemy siły i mocy. A rodzice mają nie tak, cześć mama, cześć tata, ale niech cię błogosławi Pan. Pomóż się za swoim dzieckiem, jak idzie do szkoły. Pomóż się, jak to dziecko, z kim ono przebywa, żebyśmy my mogli być tym świadectwem i żebyśmy mogli trwać. I że jeśli nasz Pan przyjdzie, a wiemy, że wiele znaków o tym mówi, że przyjdzie, żebyśmy byli wszyscy. Nie tam jeden, a ta reszta pozostanie. Żebyśmy wszyscy znaleźli się u naszego Pana. Żebyśmy wszyscy mogli patrzeć na Golgotę, gdzie Pan powiedział, wykonało się i że nie własną mocą, ale tym spojrzeniem wiary. My tego potrzebujemy na co dzień. Ja się cieszę z tej społeczności, jaką tutaj mamy, z takiej społeczności, gdzie możemy się przybliżać do naszego Pana, gdzie możemy w uspokojeniu słuchać słów tych. Ja cieszę się, że wskazywane było na to, kto może być na tej górze Syjon, żebyśmy każdy z nas i dzisiaj, i teraz, jak tu jesteśmy, zrobili taki bilans, taki rachunek, czy to, co tu było wyliczone, Słowo Boże nas uczy, czy jak ten bilans wypada w moim życiu. I nie musimy nikomu się spowiadać, ale przed samym naszym Panem my nic nie jesteśmy w stanie ukryć. On wie wszystko. I dlatego zróbmy to i zbliżmy się do naszego Pana. A chciałbym powiedzieć, żebyśmy może na zakończenie teraz powstali i podziękowali za Jego słowa, a żebyśmy mogli się w Panu budować, radować.